rozdziału przypowieść, którą chyba najbardziej znamy z Nowego Testamentu, albo najbardziej znana jest. Mateusza 13 rozdział od 1 do 9 wersetu. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka, a gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotne, drugie 60-krotne, a inne 30-krotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. I dalej mamy też od 18 wersetu nawet do 23 wyjaśnioną tą przypowieść dokładnie, ale zaintrygowało mnie to, kiedy usłyszałem, że po raz pierwszy taki pomysł na zrozumienie tej przypowieści, że ona dotyczy serca człowieka, który niektóre słowo odpycha od siebie, tak jak twarda ziemia po prostu, i w ogóle go nie przyjmuje, bo nie chce. No, inne jakby szybciej jest w stanie przyjąć słowo i ono nawet wydaje jakieś takie kiełki, ale przy okazji jakichś tam przeciwności, prób rezygnuje z tego, żeby to słowo wydało owoc i usycha. A jeszcze innym razem ten sam człowiek, kiedy przyjmuje to słowo, to z innego powodu ono nie wydaje plonu, ponieważ ma jakieś atrakcyjne zajęcia takie na zewnątrz, konkurencyjne z tym, żeby to słowo wydało ten plon, więc jakby znowu to słowo nie dojrzewa do tego, żeby ten plon wydać. No i dopiero jakieś tam kolejne słowo trafia do jego serca na żyzną glebę i przynosi ten owoc. I mimo że tak na ogół powiedzieć można by było pasuje ten sposób rozumienia, to jednak przypowieści są zupełnie dane jakby w innym celu. Mimo że możemy tak w sumie powiedzieć, że czasami się tak zachowujemy, to jednak chodzi o pokazanie czterech różnych gleb, a nie jednej gleby, która raz jest taka, a raz jest taka. I to jest oczywiste, kiedy spojrzymy na przypowieści jako na sposób, w który Jezus chce zilustrować jakąś zasadę Królestwa Niebieskiego. Bo przypowieści generalnie są po to, żeby były obrazowym przedstawieniem jakiejś zasady, a nie wielu jakichś aspektów jednej zasady, tylko jakby tak ogólnie rzuca światło na dany aspekt Królestwa Bożego. I to jest ciekawe, że Jezus siada na łódce z powodu tego tłumu. Wygodniej jest Jemu przemawiać, odbiwszy tam od brzegu, czy z brzegu, do ludzi, którzy stali nad brzegiem, z morza do tych, którzy stali nad brzegiem, że był cały tłum ludzi. I wiemy, że tłum to chodził z różnego powodu. Tłum chodził z powodu tego, że był najedzony, z powodu tego, że Jezus uzdrawiał, z powodu tego, że czynił jakieś inne cuda, sensacje, może z nudów, może z takich oczekiwań, że skoro to jest Mesjasz, czy mówią, że to jest Mesjasz, to może zaraz się zacznie nareszcie to, czego wszyscy oczekują w Izraelu, zmiany rządu, polityczne, tutaj porządki, nagle to wszystko, na co czekał ten Izrael przez te setki lat, czy nawet tysiące, to nagle tutaj zacznie przybierać tą rzeczywistą jakby postać. I Ludzie mogli mieć różne oczekiwania i przyszli tam z różnych powodów do Jezusa, a Jezus głosił im Królestwo Boże. On nie głosił im Królestwa Ziemskiego, tak? Nie głosił im nawet nie głosił tego, że będzie uzdrawiał, tylko po prostu uzdrawiał. Nawet nie głosił tego, że będzie dokonywał jakichś cudów, tylko po prostu je dokonywał jako znaki potwierdzające to, co głosił, czy to kim był. I kiedy moglibyśmy powiedzieć, oni przyszli tam z innych powodów być może, niż usłyszeli. Jezus mówi, jest ważniejsza kwestia niż polityczne, ziemskie tutaj układy. Jest ważniejsza kwestia niż wasze pełne żołądki, wasze zdrowie, wasze powodzenie w tym czy w innym. Jest ważniejsza kwestia. Przyszło Królestwo Boże. I Jezus mówi, chcę wam pokazać, jakie są zasady w tym Królestwie. I to też myślę, że możemy sobie uświadomić, że słuchaczami oprócz tłumów to byli uczniowie Jezusa. I uczniowie Jezusa potem widzą, że nie rozumieją tej przypowieści, nie mają własnego pomysłu na to, żeby ją, mimo że ona jest taka dosyć prosta i dosyć czytelna, nie mają pomysłu na to, żeby ją zinterpretować i przychodzą do Niego i pytają Go, czy możesz wyjaśnić nam tą przypowieść i On im dopiero to wyjaśnia. I używa tak bardzo zrozumiałego obrazka o sianiu, że to być może był widok, który każdy dziesiątki razy widział w swoim życiu, jak nie setki. Nawet jeżeli mieszkał w mieście, to wystarczyło wyjść za mury, żeby być wśród pól, które wiadomo, o jakiejś tam konkretnej porze roku były obsiewane i to, o czym opowiadał Jezus, było dla wszystkich zrozumiałe, że siewca wychodził i siał to ziarno i w oczywisty sposób jedne gdzieś tam padło na drogę, drugie gdzieś tam, jak miedza załóżmy była jakąś tam zarośniętą częścią, to też padło w tą zarośniętą część, gdzieś tam może jakiś kawałek był skalisty, więc no to ziarno padało w różne miejsca, niekoniecznie tylko i wyłącznie na tą żyzną glebę i każdy zdawał sobie sprawę z tego, że tak jest, że na drodze to ziarno po prostu będzie przez ptaki po prostu wydziobane, że na tej skale nawet jak urośnie jakiś kłos, to zaraz uschnie, nie wyda tego plonu, że tam gdzieś międzyciernie. To wszystko było oczywiste, zrozumiałe, a jednak potrzebowali wyjaśnienia, jak to się ma do tego Królestwa Bożego. I ciekawe, że Jezus nie mówi tutaj do apostołów, słuchajcie, to jest mój projekt ewangelizacyjny. I oni mówią, Panie Jezu, no to trzeba coś w tym projekcie zmienić. No po co rzucać na drogę? To nie szkoda tego ziarna? Możemy coś tutaj poprawić. No, tu mamy takiego bystrego wśród nas, wśród naszej dwunastki braci. On jest po ekonomii. On wie, jak zarządzać najlepiej ziarnem. Jak jemu powierzymy tą dystrybucję tego ziarna, to będzie to najlepiej wykorzystane ziarno historii Królestwa Bożego. Ale Pan Jezus nie pyta się apostołów o to, co tutaj można poleczyć czy zmienić. On im mówi, jak jest. On objawia pewną prawdę. On nie szuka tutaj jakichś innych autorytetów. On mówi, taka jest rzeczywistość. Królestwo Boże ma siewce, ma ziarno, które wychodzi, sieje. I tak się dzieje po prostu. To jak porównamy sobie te ziarna oczywiście do serc ludzkich, to jak siewca może zobaczyć, jak sieje to ziarno człowiekowi, że to jest gleba twarda? Jak może zobaczyć? Czy ma możliwość to sprawdzić, zanim rzuci to ziarno? Zajrzy mu do serca i powie, twarde, nie rzucamy, szkoda ziarna po prostu. Nie ma takiej możliwości. Po prostu siewca wychodzi i sieje. I nawet siewcą tutaj Jezus jest tym pierwszym siewcą, który jakby mówi nawet o sobie, tak? On do tych tłumów sieje, a zobaczmy, że 1/4 gleby, jedna czwarta z gleby nadaje się do tego, żeby przyniosła owoc. Jezus mówi, taka jest rzeczywistość. I myślę, że to pomagało uczniom, którzy byli potem naśladowcami Jezusa, kiedy On został zebrany, z uporaniem się może z owocami swojego siania. Bo jak tutaj człowiek się narobi na te cztery gleby, narzuca te ziarno, a z 1/4 coś tam w ogóle rokuje, że będzie. I myślę, że Jezus chciał im powiedzieć, słuchajcie, taka jest rzeczywistość Królestwa Bożego. Mówi, w tym Królestwie, do którego ja przyszedłem tutaj na ziemi, i Królestwie Bożym jest przeciwnik, jest diabeł. Diabeł, zobaczmy, nie jest obojętny na żadne słowo. Nawet to, które pada na grunt twardy, przychodzi i wybiera. Ptaki wydziubują je. Nawet nie zostawia tego ziarna w tym sensie, a ono i tak nie mam szansy, żeby tam wykiełkować. Po prostu to, co nie wzejdzie, nie zakiełkuje, diabeł wybiera, żeby nie zostało po prostu. No, te inne gleby, które nie przynoszą owocu, to też jest skutek działania diabła, bo płytki grunt przedstawia glebę, która pośród przeciwności czy prześladowania dla słowa, to mamy w 20 wersecie, a posiany na grunt skalisty to ten, kto słucha słowa, a zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. No to jakby wiadomo, że szatan za tym stoi, za tym uciskiem, za prześladowaniem. I to słowo usłyszane i przyjęte z radością, zobaczmy, z radością, to nie jest tak, że ono tam gdzieś obojętnie było przyjęte. One było przyjęte z radością. Ale pod wpływem przeciwności, jakby właśnie z powodu tego słowa, no nie przynosiło owocu. I kolejne ziarno, 22 werset mówi, a posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactw zaduszają słowo i plonu nie wydaje. No i kto stoi za tą łudą bogactw i za tymi przyjemnościami tego świata? Ten, który rządzi na tym świecie i pokazuje ich atrakcyjność, tych rzeczy, tak żeby one były ważniejsze niż plon Bożego Słowa. Ciekawe, w tych wszystkich czterech jakby sposobów przyjmowania tego słowa jest, w tym pierwszym tylko jest powiedziane, że to padło na glebę kogoś, kto słucha o Królestwie i nie rozumie. Po prostu zobaczcie, że każdy słucha. To nie jest tak, że ktoś miał zatkane uszy i mu się obiło o głowę to ziarno i nie wiedział w ogóle, że coś się tam działo w jego otoczeniu. Jest tak, słucha, w ogóle nie potrafi nawet zareagować wobec tego słowa. Są takie serca po prostu. Słucha, nie rozumie, od razu przychodzi diabeł, zabiera to słowo. Posiany na gruncie skalistym to, kto słucha i zaraz je z radością przyjmuje. Też słucha i przyjmuje. A znowu kolejny, posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata odwraca go od wydawania plonu. Ale zobaczmy, że posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha i rozumie i wydaje owoc. To jest jakby inna tutaj forma przyjęcia tego słowa. Słucha, rozumie i żyje tym słowem. I to nie jest jakiś jednorazowy akt. Po prostu karmi się tym słowem. No to słowo wykonuje w nim jakąś pracę konkretną. I to jest tak, że słowo w swoim jakimś tam rezultacie przynosi owoc. Owoc pod wpływem Słowa Bożego. To nie jest tak, że ktoś jest po prostu entuzjastą spotkań, bo podoba mu się towarzystwo. I widać go, przychodzi, bo jest po prostu przyjemny i dlatego przychodzi. To ktoś, kto przyjmuje słowo, rozumie je i ono zmienia jego życie. Ten dopiero przynosi owoc. Pod wpływem tego słowa musi się zmieniać jego życie. Nie pod wpływem jakichś tam innych okoliczności. To jest owoc, dopiero jest świadectwem na to, że ta gleba była tą żyzną glebą. I mamy jakby w tej całej przypowieści, jest 7 przypowieści, to jest pierwsza w Ewangelii Mateusza. One wszystkie mają pewne swoje zasady i pewnie dobrze jest przyjrzeć się im, bo każda z tych przypowieści pokazuje inną zasadę. Jest przypowieść o pszenicy i konkolu dalej, potem jest o ziarnku gorczycznym, o zaczynie, takim zakwasie, o skarbie ukrytym w roli, o kupcu, który pereł szuka i ostatnia jest o sieci, która wyciąga różnego rodzaju ryby. Więc jest 7 takich przypowieści w tym ciągu 13 rozdziału i to jest jakby pewna taka całość wypowiedzi Jezusa, która ma pokazać ludziom, na czym polega Królestwo Boże. Bo być może ci ludzie, którzy właśnie mieli swoje jakieś wyobrażenie Królestwa Bożego, myśleli, że jak przyjdzie Jezus, a dzisiaj też ludzie mają takie wyobrażenie, przyjdzie Jezus, to Królestwo Boże po prostu zapanuje. On zaprowadzi tutaj porządek, wszystko będzie tak jak poddane Jego panowaniu. I to, Jezus mówi, nie jest Królestwem Bożym. To jest człowieka interpretacja, ale nie Boża interpretacja. Mamy takie pomysły różnych tutaj ugrupowań chrześcijańskich, że na tym ziemskim tutaj padole, zanim przyjdzie Jezus, zapanuje po prostu Jego Królestwo. I trzeba jakby się tym zająć. Ewidentnie Jezus pokazuje te zasady Królestwa i ludziom się nie podobają te zasady. Chcieliby, żeby to wyglądało inaczej. A Jezus mówi z kolei w Ewangelii Marka, to fajnie się kończy, ten 3 rozdział, bo od 4 zaczyna się ta przypowieść, ale w Ewangelii Marka 3:35 poprzedza tą przypowieść i Jezus mówi, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ten jest tym, który jest w Królestwie. Kto czyni wolę Bożą. Nie kto czyni jakąś aktywność religijną, nie kto czyni dużo jakichś tam projektów w Kościele, realizacji, pomysłów. Nie jest to jakaś osoba, którą jakby w zaangażowaniu można rozpoznać, że jest wierząca, tylko przez spełnienie woli Bożej. I wola Boża jest tym wyznacznikiem tego, czy rzeczywiście ktoś jest częścią tego Królestwa Bożego, czy nie. I myślę, że bardzo pomocny też jest ten przykład w tym, żeby uświadomić sobie, że nie defekt leży w siewcy. Siewca może mieć problem w tym, że jest tylko taki skutek, że przecież nikt, tak jakbyśmy pomyśleli, jakbyśmy to tak na taką rzeczywistość rolną przełożyli, to nikt nie chciałby aż tak małego skutku swojej pracy oglądać w świecie. Że jakaś 1/4 tylko przynosi plon. Z kolei widać, że nie od siejącego zależy ilość przynoszonego plonu. Jeden przynosi ziarno, jest to samo. Jeden przynosi plon 100-krotny, tej samej gleby, która owoc przynosi, tak? A jeden 60-krotny, a jeden 30-krotny. Też jakby widać, że nie chodzi o to, że siewca jednemu podał jakieś suche ziarno, a drugiemu podał no, jakieś wypasione, powiedzmy, i te wypasione, ten 100-krotny plon przyniosło, bo on tam się nachuchał na to ziarno i po prostu to przyniosło taki efekt. Jakby Pan Bóg uświadamia nam, że nie od tego zależy to powodzenie, że siewca ma zadanie. Siewca ma zadanie siać. I to, co ma siać, to jest ziarno. Zobaczmy, i też przekonuje nas Bóg, że to ziarno przynosi plon. Że my możemy oczywiście karmić ludzi, możemy w różny sposób, tak jak ludzie chodzili za Jezusem, z różnych przyczyn, z różnych powodów, że mają jakieś korzyści materialne z tego, albo jakieś emocjonalne, bo tak by siedział sam w domu, a tak siedzi tutaj, może mu lepiej po prostu. I mogą być różne powody, dla których ktoś chce przyjść tam słuchać, ale te powody nie przynoszą plonu. Plon przynosi słowo, owoc, owoc przynosi ziarno. I to znowu nam pokazuje, że my powinniśmy jakby pilnować tego, żeby siać ziarno. A jak ziarno nie przynosi plonu, to nie musimy na siłę zmieniać dekoracji, żeby była jeszcze lepsza atmosfera. Nie musimy jakby zatrudniać profesjonalnych muzyków do prowadzenia tam śpiewów w czasie nabożeństwa, bo to wzmocni ziarno po prostu. To wszystko są rzeczy, które towarzyszą. Oczywiście towarzyszą. Ja nie mówię, że nie towarzyszą słowu, sianiu ziarna, bo tak jak Jezus taki był, prawda? Karmił, uleczył, zaspokajał te potrzeby, które ludzie mieli, ale to, co przynosi plon, to jest ziarno po prostu. I to myślę, że bardzo jakby uświadamia nam, żeby no nie modyfikować ziarna, jak ono nie przynosi plonu, bo też możemy mieć takie tak, pociągi w tę stronę, że tak, to coś, to ziarno przestało, jakąś termin ważności straciło czy coś, to może coś tutaj trzeba inaczej, jakoś lepiej. Tak słyszałem taki koncert, nawet na YouTubie pewnego zespołu, tam była taka publiczna jakaś okoliczność, że chrześcijański zespół występował na takim festynie miejskim. I ten chrześcijański zespół grał oczywiście tam piosenki, ale potem komentarz do tych piosenek był taki: Bóg nas kocha, On jest dobry dla Ciebie, On chce dobre rzeczy dla Ciebie. Przyjdź do Boga, Bóg jest taki pluszowy misiu po prostu. I to ja w tym nie słyszałem w ogóle Ewangelii. To, co tam padało z ust tej osoby, która jakby w czasie tego koncertu wydawać by się mogło miała coś w sensie ziarna do zaproponowania, to miała chyba tylko popcorn tak naprawdę, bo to był festyn, to się tam właśnie ludzie tam się z balonikami tam gdzieś przewijali, różnymi dzieci z jakimiś tam kogucikami i to jakby to był taki kwiatek do kożucha, powiedzielibyśmy, bo albo jest to ziarno, albo się bawimy po prostu i przy chrześcijańskiej muzyce możemy sobie tam pospędzać czas. Ja nie twierdzę, że nie można na miejskiej jakiejś tam uroczystości, ale nie było tego ziarna. Nie było tego ziarna. To nie możemy oczekiwać, że jak nie ma ziarna, to będzie jakiś plon. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli przyciągniesz dobrą muzyką kogoś do kościoła, dobrą muzyką go przyciągniesz, to potem musisz go utrzymać tą dobrą muzyką. Jeżeli prowadzisz kogoś jakimś tam profesjonalnym bufetem i dobrą kawą, to potem, żeby go utrzymać, to musisz ten standard zachować po prostu, bo to właśnie było to, co go przyciągnęło. No, wiadomo, że może być tak, że ktoś przyjdzie z takiego powodu, a potem serce jego się odmieni, ale może być kłopot z tym, tak? I potem te kościoły dzisiaj takie chrześcijańskie, nowoczesne rzeczywiście chcą ten poziom taki naprawdę bufet z prawdziwego zdarzenia, zespół taki profesjonalny, tam żadnych takich jakichś pustych chwil na nabożeństwie, wszystko ma być takie, ten telewizor, uwaga skoncentrowana, ani chwili jakiegoś tam tutaj jakieś tam, nie wiem, wpadki, załamki jakiegoś programu, wszystko ustawione co do minuty. Byłem na takim nabożeństwie, ogłoszenia, chodzi pani, wygląda jak menadżer z takim eleganckim jakimś tam notatnikiem, czyta ogłoszenia, na telewizji jest pokazywana, mówi tam wszystko pięknie i ładnie, po prostu moje dziewczyny powiedziały: tata, czy to jest kościół? To jest kościół? Ja mówię, wiesz, my tu jesteśmy z prowincji może. Może dzisiaj to właśnie te nowoczesne kościoły tak wyglądają. No grunt, żeby tam, myślę, że ta Ewangelia była jednak najważniejsza, bo to wszystko jakby możemy sobie tam ustawić na drugim planie, jeżeli to jest na drugim planie, ale jeżeli moje nastoletnie dziewczyny dostrzegają taką jakby tą różnicę i mówią w niedzielę, ale my chcemy być w kościele dzisiaj. Może jeszcze zdążymy gdzieś po prostu. No, ale to właśnie myślę sobie, ja poszedłem z ciekawości oczywiście takiego polskiego mega church'a i chciałem zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I rzeczywiście możemy nie być przyzwyczajeni do formy oczywiście, bo też kazanie było takie właśnie na telebimie i hasła się wyświetlały i wszystko, co tam po prostu człowiek tam uwagę miał skoncentrowaną, wszystko co do minuty opracowane, tam po prostu ruszało się, nie było jakiejś nudy, ani chwili. Także no, ale to Pan Jezus obiecuje, że to, co przynosi plon, to jest Słowo. I jakby na tym musimy, no Kościół nie może nigdy stracić tego celu, tak? Musi zawsze mieć to Słowo. No i musi mieć siewce. W pewnym sensie każdy z nas jest tym siewcą tego Słowa, ale to, co jakby możemy oczekiwać, że przyniesie plon, to Słowo po prostu. A cała tam otoczka, to chociażbyśmy, nie wiem, jak się postarali, to nie przyniesie. To nie przyniesie owocu. Po prostu to nie zmieni życia człowieka. Może coś tam pomoże łatwiej, ale nie zmieni życia. I tak samo jak mamy w liście do Hebrajczyków, właśnie w 4 rozdziale, w tym 12 wersecie jest powiedziane, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże jest tym, co trafia w najgłębsze pokłady ludzkiego tam serca, ludzkich jakichś tam zakamarków życia, rozdziela właśnie te niedostępne dla innych sposobów części ludzkiej duszy. To Słowo to robi. Nie muzyka, nie atmosfera, nie dobre przyjacielskie stosunki. To Słowo Boże jest tym, co trafia najgłębsze pokłady ludzkiego życia. I jakby cały czas Słowo ma tą samą rolę po prostu i ten sam udział w Królestwie Bożym. Boże Słowo. I właśnie no myślę, że dziękować Bogu, że no mamy cały czas to Słowo. Nie musimy go tam modyfikować w sensie takim, żeby powyrzucać rzeczy, które nam tam nie pasują, czy nie mamy takich zakusów, żeby tak robić, żeby to lepiej się słuchało, żeby było właśnie Słowo, które nie osądza, bo Słowo Boże osądza, żeby było tylko Słowo, które zachęca, albo właśnie głaszcze, tak jak ta z tego koncertu osoba mówiła właśnie, tylko o tej Bożej miłości, o takim miłującym sercu kochającym, no to, to w ogóle jakby się nie zatrzymywało, w ogóle nie było w tym treści tak naprawdę. I to wtedy już nie jest Bożym Słowem. I no, myślę, że właśnie Bóg daje nam taki obrazek Królestwa Bożego z takiej perspektywy. Widać jak Jezus jest po prostu taki dobry w wykorzystywaniu sytuacji różnych do tego, żeby to głosić Królestwo Boże, bo tutaj z łódki przemawia, wcześniej przemawiał na górze, jeszcze wcześniej gdzieś tam w jakiejś synagodze, jeszcze w świątyni, jeszcze w jakimś domu, więc on jakby nie ucieka od różnych okoliczności i sytuacji do tego, żeby to Słowo Boże głosić i nie zamyka się właśnie tylko w tych czterech ścianach, bo myślę, że wcześniej to Słowo Boże było głoszone albo w synagodze, albo w świątyni, a nie na zewnątrz. A tutaj widzimy jakby zupełnie w nowych okolicznościach, w nowej sytuacji. I to też myślę, że jest jakaś wskazówka dla nas. I no, chwała Bogu za to, że nam o tym tak przypomina, że to tak jest. Myślę, że, no, że zdejmuje z nas z jednej strony jakąś niepotrzebną jakieś brzemię odpowiedzialności za coś, za co nie jesteśmy odpowiedzialni, a z drugiej strony jednak uświadamia nam, że cały czas powinniśmy siać to Słowo. Na różne sposoby oczywiście, przez drukowane Słowo, przez mówione, przez świadectwo, przez spotkanie, czy przez jakieś indywidualne rozmowy, ale to Słowo, jednak to Słowo jest tym, co przynosi owoc. Amen.